Wnet.
Popołudnie Wnet prawie punktualnie, bo 16 minut jedna, właściwie półtorej. Niestety chyba w Krakowie jest inna strefa czasowa, także z Rykszy Miłosierdzia z Krakowa przenosimy się do Warszawy przy mikrofonie Jaśmina Nowak.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i jest już nasz gość, pani Beata Błaszczyk, dziennikarka, tłumaczka, założycielka Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, kolejne zaproszenie i za czas dla Jemenu.
I my z budynku Pascy przeniesiemy się właśnie do Jemenu. Ostatnimi czasy bardzo dużo mówi się, cały świat tak naprawdę żyje miastem Wuhan, żyje się koronawirusem. Wcześniej dużo mówiło się o Australii, a nadal niewiele mówi się o Jemenie, gdzie trwa największy kryzys humanitarny na świecie. I chciałam się zapytać, co zmieniło się od naszej ostatniej rozmowy?
Dzisiaj to kolejny dzień zapomnianej wojny, 1787 dzień. Ludzie giną codziennie. O Jemenie ostatnio było niewiele. O Jemenie pojawia się w mediach coś, gdy jest coś spektakularnego, coś, co jest bardzo widoczne. Tak jak w sierpniu 2018 roku 44 małe trumny dzieci były bardzo fotogeniczne. Świat sobie o Jemenie przypomniał. Tylko mało kto pamiętał, że w pierwszej połowie tego miesiąca, gdy dzieci zginęły, w całym Jemenie zginęło kilkaset osób. To samo, gdy ponad rok temu świat obiegły zdjęcia malutkiej Amal, która zmarła z głodu, po prostu z głodu. To też świat sobie na chwilę przypomniał. I potem znowu na długo zapada cisza. Teraz pojawiły się nagłówki, promyk nadziei, ponieważ przez długi czas lotnisko w stolicy Jemenu, w Sanie, nie funkcjonowało praktycznie. Trwa blokada krajów, co nam jest może trudno uwierzyć. Od 2017 roku, od listopada, cały kraj jest w stanie blokady granic wszystkich.
To znaczy, że nikt nie może opuścić państwa? A jak to wygląda z osobami, które tam przylatują, które przyjeżdżają do Jemenu?
Oczywiście, że niektórym się to udaje, ale lotnisko w Sanie, które już w 2015 zostało zbombardowane, potem było kilkanaście razy bombardowane, zdarzało się, że tego samego dnia, praktycznie było niedostępne. Kilka razy samoloty WHO wyczarterowane zdołały tam wylądować. Specjalny wysłannik sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych też lądował, zdarzało się, bo na tym lotnisku da się wylądować, ale ludzie, którzy chcieliby wydostać się z kraju chociażby na leczenie, takiej szansy nie mieli. I trzeciego, właśnie pierwszy samolot z siedmioma takimi osobami na pokładzie rzeczywiście odleciał do Jordanii. Potem kolejnych 20 parę osób. Oczywiście, promyk nadziei, dobrze, że to się stało, ale ile osób po drodze zmarło, tego nie wie nikt. Musimy pamiętać o jednym, że wszystkie liczby praktycznie, które do nas docierają, to będą zawsze liczby przybliżone.
No właśnie, ONZ zakwalifikowało to, co się dzieje w Jemenie, jako największy kryzys humanitarny. No to w takim razie, co wiemy? Jeżeli pani mówi, że liczby są zaniżone, do końca nie jesteśmy w stanie tego określić, no to co w takim razie wiemy?
Wiemy, że skala głodu jest nieporównywalna z niczym innym. Wiemy, że epidemia cholery też jest nieporównywalna z niczym innym. Liczba wewnętrznych uchodźców, jeszcze rok temu mówiło się, że może 2 miliony, teraz 3. Oczywiście w Syrii w tej chwili ta liczba może być znacznie większa, ale gdy zbierzemy to wszystko razem, czyli ludzie, którzy nie wiedzą, skąd będzie następny posiłek pochodził, a poprzedni posiłek to może były okruchy chleba, może w wodzie, może w herbacie, może te osławione liście winorośli, o których nieraz rozmawialiśmy, to też jest taka fotogeniczna rzecz. Pojawiło się raz zdjęcie, potem inne agencje to powielają, bo to jest sensacyjne. Tylko, że to jest niestety rzeczywistość ludzi.
Bo też jest tak, że tam chyba rolnictwo nie działa prawie wcale, a import jakby produktów, z tego co rozumiem, jest zabroniony. W związku z tym ta sytuacja jest dramatyczna.
Zablokowany jest port w Hudajdzie, największy port, przez który docierało do kraju prawie wszystko. Rolnictwo rolnictwo mogłoby działać. To nie jest sytuacja taka jak w niedalekim Dżibuti, gdzie praktycznie nie da się uprawiać nic ze względu zwyczajnie na klimat. Na klimat. I taki paradoks, bo to jest minimalna odległość. Bab el-Mandeb, ta cieśnina, to jest 32-35 kilometrów. W linii prostej, gdyby tak przyłożyć linijkę na mapie, najbardziej oblężone miasto Jemenu, czyli Taiz, a obóz uchodźców po drugiej stronie, czyli w Dżibuti, to jest 100 kilometrów w linii prostej. Wiadomo, że życie jest trochę bardziej skomplikowane niż linijka na mapie. Trochę ta trasa jest dłuższa. Tam rzeczywiście nic nie rośnie, no bo nie ma jak. I jedyny sklep z owocami w mieście, na obrzeżach którego jest obóz uchodźców jemeńskich, skąd są owoce, jak to prowadzi? Oczywiście z Jemenu. Ponieważ kursują cały czas łodzie, promy między Jemenem a Dżibuti i między innymi w ten sposób właśnie trafiają tam też owoce, których by się nie dało.
Wiemy, że są problemy z pożywieniem, a co z pomocą medyczną? Czy ona jest dostarczana w jakiś sposób?
Naturalnie są próby, naturalnie WHO...
Caritas Polska stara się tam dotrzeć, mają swój ośrodek, ale to rozumiem, że nadal jest dużo za mało.
WHO dostarcza szczepionki przeciwko cholerze i ta akcja rzeczywiście ma miejsce, ale brakuje wszystkiego, brakuje rzeczy najbardziej elementarnych. Jemen nigdy nie słynął ze sprawnej infrastruktury medycznej. Ale w tej chwili do tego funkcjonuje naprawdę niewielki procent. I to oczywiście pojawiają się wielkości typu, a może 40% funkcjonuje, ale co to znaczy? Nawet jeżeli rzeczywiście jest szpital, który nie został zbombardowany, chociaż akurat teraz dwa dni temu dwa szpitale zostały zbombardowane. Całkowicie szpitale, które obsługiwały bardzo duży obszar, a jednocześnie wewnętrznych uchodźców, ludzi, którzy byli w tym obszarze, i te dwa szpitale po prostu były dla nich ogromnie ważne. I nawet jeżeli taki budynek jest niezbombardowany, no ale co może zrobić lekarz, jeżeli nie ma wody, prądu i niczego?
Niewiele. A co możemy zrobić my w takim razie? Oprócz modlitwy.
Liczy się nawet każdy najprostszy gest solidarności. Nasze partnerskie organizacje w Jemenie nawet doceniają to, że na naszą stronę www.szkołydlapokoju.pl czy wrzucamy flagę, wrzucamy apel co jakiś czas. My od 2017 roku organizujemy pomoc żywnościową, czyli dostarczamy tak zwane koszyki żywności. Koszyk to jest zestaw, który uśredniając pozwala 8 osobom przeżyć miesiąc, czyli po prostu nie umrzeć z głodu. Zazwyczaj w takim koszyku to jest 25 kg mąki, po 10 kg cukru, ryżu, być może 2 litry oleju, czasem odrobina mleka w proszku i najcenniejsze czerwona soczewica, no bo to jest najbardziej odżywcze, jeśli wystarczy pieniędzy. I przesyłamy pieniądze, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Dla tych, którzy nas nie znają, zapraszamy na naszą stronę www.szkolydlapokoju.pl, zwłaszcza zakładka rekomendacje, żeby nas trochę uwiarygodnić, zakładka wydarzenia, gdzie można zobaczyć, co robimy.
A z jakimi problemami się spotykają tego typu organizacje humanitarne, jak Szkoły dla Pokoju?
My jesteśmy drobiazgiem, my jesteśmy niczym, co nieraz zresztą zdarzało nam się usłyszeć. W czwartek, czyli wczoraj w Brukseli miało miejsce spotkanie największych organizacji pomocowych, a jednocześnie największych darczyńców, którzy byli bardzo blisko zakończenia wszelkiej pomocy w Jemenie. Dlaczego? Jemeński konflikt jest złożony. To nie jest tak, że są dwie strony konfliktu. Tamtych stron jest sporo. Ale rebelianci Huthi, którzy są jedną z tych potężnych stron, nie dość, że przetrzymują wszelką pomoc, jak chociażby w porcie Hudajda. Mąka czy ryż, jeżeli nie jest przechowywana prawidłowo, no to wiadomo, że to się psuje. Wiadomo, że pojawia się robactwo. I po roku, gdy się coś takiego daje ludziom, wiadomo jak to wygląda, wiadomo jakie są reakcje. Tak samo na lotnisku w Sanie. Jeżeli zdołało się wyczarterować samolot i samolot wylądował. Okej, ale zostało to przejęte przez rebeliantów Huthi i tony żywności czekają. I teraz mało tego, że oni przetrzymują żywność, postanowili wprowadzić, nie nazwę tego podatkiem, ale taką obowiązkową daninę. Czyli jest duża organizacja, to 2% jej całego obrotu bezpośrednio do kasy Houthich na ich
na działania bojowe.
Na działania bojowe, chociaż oficjalnie powołali specjalne ciało z bardzo długą nazwą, gdzie jest w nazwie i zarządzanie, i koordynacja pomocą, ale wiadomo na co pieniądze by poszły.
Jemen to jest relatywnie bardzo młode społeczeństwo, ponad połowa ludzi to są osoby przed 30-40 rokiem życia i jest tam też bardzo dużo dzieci, które wychowują się tak naprawdę od urodzenia w skrajnie trudnych warunkach i właśnie chciałam się o tą sytuację dzieci w Jemenie zapytać. Jak wygląda kwestia szkolnictwa, czy te dzieci w ogóle chodzą do szkół, jest ta edukacja jakkolwiek podtrzymywana, jak wygląda kwestia handlu dziećmi, kwestia dostępu do broni i wykorzystywania dzieci w walkach wewnętrznych.
Bardzo wiele wątków, zaczynając od samego początku, czyli dzieci, które się rodzą, mogą umrzeć z bardzo prostych powodów, chociażby z braku czystej wody pitnej. Bo jeżeli pojawi się biegunka, to jest momentalnie odwodnienie. Jemen to jest największa epidemia cholery. Cholera to jest duża biegunka. Jeżeli jest odwodnienie, a nie ma czystej wody, bo nie ma jak uzupełnić, koniec. Nie ma. Nie ma tutaj, nie ma pomocy, więc umieralność jest ogromna. To samo umieralność kobiet przy porodzie, czy tuż po porodzie. Zwyczajne, proste zakażenia. Albo po prostu nie ma.
I też pewnie to niedożywienie, czyli źle zbilansowana dieta, która w ciąży jest bardzo ważna.
Jeżeli kobieta w ciąży w ostatnim trymestrze ciepło ubrana, bo jest jej zimno, bo jest głodna, potrafi ważyć 38 kg, to chyba oddaje tę sytuację. Dzieci niedożywione, dzieci pozbawione czystej wody pitnej, dostęp do edukacji. Też podaje się liczby, że może 50% infrastruktury szkolnej zniszczonej, ale dzieci się uczą w warunkach różnych. To może być skrawek ziemi, siedzą, jeżeli jest ktoś, kto może uczyć, to uczy, czy siedzą. Też bardzo łatwo znaleźć zdjęcia w internecie dzieci, które siedzą po prostu w zburzonych szkołach, że już nie ma żadnych okien, drzwi, zostało kawałek muru, siedzą, jeżeli jest nauczyciel czy nauczycielka. Nauczyciele, czyli ludzie na tak zwanych państwowych posadach, trzeci rok nie otrzymują pensji. Raczej nauczyciele, lekarze, ale nadal pracują.
A czy to też pojawiają się tam, zapewne tak, ale takie precedensy, że te dzieci są wykorzystywane w jakichś wewnętrznych walkach, czy one też mają dostęp do broni, są uczone tego, jak zabijać?
Są uczone zabijać. Tak, są uczone zabijać. Tutaj Husi nie mają litości. Oni rekrutują, werbują wszędzie. W stolicy zwyczajnie chodzą po domach. Chodzą po domach, sprawdzają, ilu jest chłopców, młodych mężczyzn. Nie chcesz iść do wojska? Do ich, powiedzmy, bojówek? To płać. No ale jak płacić, prawda? To jest jeden sposób rekrutacji. Drugi sposób, wielkie skupiska wewnętrznych uchodźców. Niektórzy są jakby wewnętrznymi uchodźcami po raz kolejny, bo ich domy zostały dawno zbombardowane, musieli opuścić chociażby okolice Taiz, tego najbardziej dotkniętego miasta tej wojny. Ludzie opuścili Taiz, jeżeli się jakimś cudem udało tam nie zginąć, znaleźli się gdzie indziej, miejsce też zbombardowane, przenoszą się po raz kolejny. Osierocone dzieci, nagle się ktoś pojawia, oferuje schronienie, oferuje jedzenie codziennie, oferuje naukę jak najbardziej. Takie szkolenie sprowadza się do mniej więcej miesięcznego, ostrego drylu na podstawie tekstów założyciela ruchu Houthich. Troszeczkę Koranu, bo to jest jednak przewaga tekstów założyciela. Jest to tak intensywne pranie mózgu, że taki młody chłopiec, nie wiem, 8, 9, 10-letni, po miesiącu, to już nie chce być tylko na jakimś posterunku, na rondzie, gdzie będzie kontrolował i pobierał opłaty, będzie siedział z dużym kałachem. Nie, on chce na pierwszą linię walki, bo dostaje opaskę na nadgarstek, to jest jego klucz do raju, że gdy zginie, to taka opaska potrafi go potem zidentyfikować, zostanie pochowany i będzie napis męczennik i tutaj jego imię i nazwisko. I tutaj sama siebie poprawiam, bo niekoniecznie imię czy nazwisko. Będzie na przykład coś takiego, autentyczny przykład, 10-latek, który już nie posługuje się imieniem, jakie dostał, tylko nazywa się Abu Nasir, ojciec zwycięstwa.
To jest faktycznie przerażające, ale od razu nasuwa mi się takie pytanie, czy jest też na przykład jakaś pomoc, która by chroniła te dzieci od strony psychologicznej, albo taka, która wyłapywałaby właśnie działania tego typu organizacji i w jakiś sposób starała się ich jakby przywrócić na tą drogę normalną, albo też po prostu pomóc, bo jednak dorastanie w takiej traumie i w takim stresie, no nie ma co ukrywać, że też skutkuje okropną destrukcją na płaszczyźnie psychologicznej.
Destrukcja jest ogromna. Jest przynajmniej jeden, ja przynajmniej mam świadomość istnienia jednego dużego ośrodka rehabilitacyjnego, tak to się nazywa, gdzie dzieci, które zdołały się w jakiś sposób wydostać z takich centrów szkoleniowych, czy po prostu uciec z tych bojówek Houthi, przechodzą terapię, jest to długotrwały proces. Houthi nie mają naprawdę szacunku dla życia i bardzo wiele dzieci po prostu ginie, bo te dzieci rzeczywiście są wysyłane do walki, także bardzo wiele z nich tego po prostu nie przeżyje. Dziękuję za to zwrócenie uwagi, za ten sygnał, że to będzie wielki problem. Rekrutowani młodzi ludzie, ludzie, którzy są także z innych krajów, bo zostali zrekrutowani i tam walczą, oni za parę lat, niezależnie od tego, jak ten konflikt się rozwinie, oni będą problemem dla nas wszystkich.
No właśnie, jak ten konflikt się rozwinie, znaczy nie chodzi mi o kwestie psychologii, inaczej, może od początku. Mówiła pani, że jest tam tak naprawdę kilka stron. Jest oczywiście, są siły Houthi, są siły rządowe Jemenu, jest kilka stron konfliktu. Czy widzi pani w tym momencie, że jest szansa na to, że miałby się niebawem zakończyć? Bo co jakiś czas słyszymy o przełomie, że to już koniec, ale tego końca nie ma. Ta cicha wojna, o której pani mówi, cały czas się toczy.
Tak, już takie słowa typu, że już przełom, że już taki punkt, do którego nie będzie odwrotu, to bardzo często pojawia się w kontekście głodu i katastrofy humanitarnej, że już dalej się nie da. W tej chwili też to było. Te organizacje pomocowe, które spotkały się wczoraj, oczywiście te same słowa padły. Wiemy teraz jedno, że toczą się zakulisowe rozmowy między wysoko postawionymi przedstawicielami ruchu Houthi i stroną saudyjską, czyli ta strona, która niby wspiera oficjalnie uznany rząd jemeński. Oby z tych rozmów coś dobrego powstało. Ale na razie ludzie naprawdę giną. Oczywiście można było się cieszyć w listopadzie. Wydawało się w listopadzie, że jest to rekord, że jest to najmniejsza liczba saudyjskich ataków z powietrza. To było chyba 39 nalotów, wielki powód do radości, że było ich tylko 39. Potem okazało się, że w grudniu było ich jeszcze mniej, było ich 18. Ale ludzie giną nadal. Ludzie giną nadal, wojna jest nadal zapomniana i tylko właśnie wraca w mediach, gdy dzieje się coś bardzo widowiskowego, chociażby to duże spotkanie wczoraj w Brukseli, ten pierwszy wyczarterowany samolot z 7 osobami na pokładzie. A ludzie cierpią nie tylko po jednej stronie Bab al-Mandib, czyli cieśniny Łez, ale także po drugiej stronie, czyli w Djibouti, gdzie jest kilka obozów uchodźców, ale w jednym z nich przebywa między 2 a 3 tysiące osób. I jest to rzeczywiście w palącym słońcu Djibouti czarna dziura.
No właśnie, to jest tak, że na tym Bliskim Wschodzie ta wewnętrzna polityka jest bardzo skomplikowana, wiele frakcji tam walczy ze sobą, ale też nie brakuje tych takich bytów z zewnątrz. My nie mieliśmy rozmawiać o aspektach politycznych, ale nawet ostatnio głośne wydarzenie, zabójstwo jednego z przywódców Al-Kaidy właśnie też na terenie Jemenu. I pewnie takie wydarzenia jeszcze potęgują tą agresję, która jest wewnątrz.
Tak, bo Al-Kaida jak najbardziej jest i to jest Al-Kaida Półwyspu Arabskiego, uznawana za najbardziej niebezpieczną. Al-Kaida walczy z Państwem Islamskim, walczy też atakuje Houthi, więc oni walczą tak naprawdę w różnych częściach kraju, mogą mieć swoje zupełnie różne interesy. Ostatnio właściwie państwo islamskie zaczęło głównie atakować rebeliantów Houthi, trochę mniej Al-Kaidę, ale stron walczących jest mnóstwo. Są wreszcie separatyści z południa, którzy ani na chwilę nie porzucają nadziei na to, żeby znowu oderwać się od reszty, żeby nie powiedzieć wprost, od znienawidzonej północy.
Pani Beato, to jeszcze raz na zakończenie. Opowiedzmy, czym jest organizacja Szkoły dla Pokoju? W jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogą wesprzeć mieszkańców Jemenu w tak trudnej sytuacji?
Szkoły dla Pokoju to garstka wolontariuszy. Działamy w ten sposób od 2002 roku. Zaczynaliśmy w Afganistanie. Nie mamy biura. Wszystko, dosłownie wszystko, co otrzymujemy, przeznaczamy na pomoc. Czyli korzystamy z naszych własnych telefonów, prywatnych komputerów. Wszystko robimy w czasie wolnym od pracy zawodowej. Wiem, że najtrudniej jest prosić o pieniądze, ale w tej chwili, gdy blokada granic trwa, dostarczanie czegokolwiek do Jemenu jest mrzonką. Będziemy wdzięczni za każde, nawet najmniejsze wpłaty. W zakładce kontakt jest nasz numer konta. Jest również na profilu na Facebooku. Jesteśmy aktywni na Twitterze. Można poprzez dane, które są zarówno na Facebooku, na stronie, jak i na Twitterze, skontaktować się z nami, dopytać w razie czego, zobaczyć nasze sprawozdania finansowe, które potwierdzą, że wszystko przeznaczamy na pomoc. Chcemy zrobić kolejną akcję wydawania koszyków żywności. Nie robiliśmy tego w styczniu z kilku powodów. Jeden powód: dopiero wczoraj w Jemenie wrócił internet. To jest, zwłaszcza młodszym słuchaczom, pewnie trudno zrozumieć, że można być bez internetu. Nie było. Te walczące ze sobą strony oskarżały się nawzajem, bo tak naprawdę trudno było dojść, dlaczego internetu nie było. Owszem, kabel na dnie morza przecięty, tak, ale nie było internetu zarówno na terenach, gdzie rządzą Huthi, jak i na terenach, gdzie rządzi strona rządowa. Internet wczoraj wrócił. Ciężko mówić o takich rzeczach. Gdy po raz pierwszy wysyłaliśmy pieniądze, był to 2017 rok, zdecydowaliśmy się na zbiórkę zwyczajnie wśród znajomych, żeby zebrać niewielką kwotę i zobaczyć, jak to wszystko pójdzie. Nie dlatego, że baliśmy się, że organizacja, którą sobie wybraliśmy, nas okradnie, czy ktoś zdefrauduje te pieniądze. Strach był przed czym innym, że ktoś, kto pójdzie odebrać ten przekaz, zwyczajnie zginie, bo akurat na niego bomba spadnie. I teraz niestety coś takiego miało miejsce. Nie było to w czasie naszego organizowania pomocy. Człowiek, z którym współpracujemy najbliżej, jemeński dziennikarz, który założył wraz z kolegami naszą partnerską organizację, w grudniu stracił syna. W stolicy zastrzelony, strzał w głowę. Młody człowiek, jego najstarszy syn.
To są bardzo straszne, zatrważające informacje. A jeszcze takie pytanie, jeżeli ktoś nie chciałby jednak przekazywać pieniędzy z jakichś powodów, to czy są jakieś inne rzeczy, albo jakiś sprzęt, albo jakieś produkty, które można do państwa po prostu wysyłać, które można przynieść do państwa organizacji?
Czy one będą mogły dotrzeć?
Do Jemenu nie będzie mogło w tej chwili nic dotrzeć, bo blokada granic trwa i nie mamy się co łudzić, że to się zmieni. Jeżeli ktoś nie chce zrobić darowizny, można nas wesprzeć 1% podatku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego od wielu lat. Można z nami się kontaktować i pytać. Nawet udostępnianie naszych wiadomości, naszych postów jest już pomocą. Mamy jedną prośbę. Być może ktoś ze słuchaczy ma do oddania sprawny laptop. To jest prośba z kolei z południowego Libanu. Tam działa nasz kontyngent wojskowy, który wspiera szkoły, wspiera sierocińce i ten konkretny laptop trafiłby właśnie do sierocińca dla dziewczynek. Będziemy wdzięczni chociażby za udostępnienie tej informacji, że szukamy, bo właśnie od dzisiaj szukamy. Sami dołożymy pewnie jakieś materiały, jakieś przybory szkolne, bo to jest zawsze na wagę złota.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Naszym gościem była pani Beata Błaszczyk, dziennikarka, tłumaczka, założycielka Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. A gdyby państwo chcieli znaleźć informacje, jak wesprzeć ową organizację, to wszystko to zamieścimy w artykule na www.wnet.fm.
I zawsze można wejść na stronę szkolydlapokoju.pl. Dziękujemy serdecznie za tą rozmowę. Za chwilę przeniesiemy się do Chin, ale wcześniej motyw muzyczny.